dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od godziny, którą spędzamy wspólnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku już jakość dźwięku będzie dużo lepsza, bo nie nagrywam już z szafy, a normalnie przy biurku. No cóż mogę powiedzieć, no? Czy istnieje jakakolwiek łatwość w przeprowadzkach? No nie, no przeprowadzki i remonty przyprawiają ludzi o takie nerwy, w ogóle porównywane z nie wiem z czym, z jakimś byciem aresztowanym? Nie wiem, co zestresowałoby mnie bardziej w zasadzie. No, naprawdę, mimo że rozłożyłam sobie tę przeprowadzkę na kilka tygodni i wiecie, i pakowałam się bardzo powoli, ale systematycznie, to i tak mnie dojechało to pakowanie i noszenie i rozpakowywanie i przede wszystkim sprzątanie nowego mieszkania. I opowiem wam dziś o tych wszystkich przeżyciach, bo ten kanał to przecież mój taki swoisty pamiętnik. I jak będę miała 70 lat, tak jak panie, z którymi dzisiaj byłam na siłowni, to sobie tego posłucham i przeżyję raz jeszcze, jak narzekałam na noszenie rzeczy, kiedy już będę wiedziała, że to absolutnie w skali całego życia nie miało najmniejszego sensu i ten stres był niczym. I ten odcinek powstaje we współpracy z marką Westwing, czyli ze stroną, na której znajdziecie wszystko do domu i na przykład moją wybitną pomarańczową kanapę, bez której domu już sobie no, nie wyobrażam. Dlatego przeprowadziłam się z nią. Dzięki dwóm wspaniałym, silnym facetom, którzy mi ją znosili z drugiego piętra i wnosili na parter, nadwyrężając swoje plecy, ale na szczęście nie moje. I ja jak wchodzę na West Wing, to dostaję oczopląsu, bo jest tam zawsze tyle rzeczy, które mi się podobają, że gdybym tylko mogła mieć na Islandię wszystkie, to bym sobie chyba no, odmawiała jedzenia, żeby móc sobie urządzić przestrzeń po swojemu. I o tym właśnie będzie ten odcinek. O przestrzeni w głowie, którą ostatnio odkryłam na jednej ze swoich terapii, i o przestrzeni, którą urządzałam. I o domu, który staje się w którymś momencie tylko pomieszczeniem. Bo trochę było tak, że jak zaczęłam w końcu wynosić swoje rzeczy i zaczęliśmy dzielić zabawki, ubrania Heleny na dwa domki, no to nie było to miłe uczucie. I pierwszy raz w życiu się od kogoś wyprowadzałam. I możecie zapytać, a czemu ty? I jak to zostało rozwiązane? No dlatego ja, bo po prostu kontrakt na mieszkanie nie był podpisany na mnie oraz chciałam mieć nową przestrzeń, nie kojarzącą mi się z przeszłością. I co jak się okazało, było dość dobrą decyzją, no, ale o tym za chwilę. W każdym razie, jak się tak powoli pakowałam, to czułam się jeszcze mega fajnie i w ogóle bardzo optymistycznie, mega się jarałam tym nowym mieszkaniem, wiecie, nowym sąsiedztwem, nowymi widokami zza okna. Ale kiedy chłopaki znieśli wszystkie rzeczy, które zamierzałam przeprowadzić i zatrzasnęli drzwi do busa, a ja weszłam jeszcze na górę, żeby podkurzać, to dopiero uderzyło mnie, jak przestrzeń z domu tętniącego życiem i zielenią roślin, zapachami świeczek, z tą przytulnością, takimi ramionami, którymi witał mnie ten dom dzięki wszystkim tym drobnym rzeczom, które tam umieściłam, czyli plakatom na ścianach, które sobie zwoziłam z różnych miejsc, dzięki świeczkom, jakimś małym figurkom, zdjęciom, rysunkom Heleny, że nagle ta przestrzeń z domu stała się po prostu pomieszczeniem. I to mnie trochę przygniotło. Bo wiecie, tamto mieszkanie to był dom, w którym pamiętałam, że działy się mega ważne rzeczy. I to był dom, w którym moja córka uczyła się pełzać, później chodzić. Dom, w którym podczas pięknej, rozpalonej zorzą polarną nocy odstawiłam ją od piersi. To był dom, w którym Hela uczyła się mówić. Urządzaliśmy jej urodziny, ubieraliśmy wszyscy wspólnie choinkę i tak dalej. I w końcu miejsce, w którym nagrywałam, wymyślałam rzeczy, wiecie, gromadziłam pamiątki, nawet takie bzdury, jak wiecie, no rzeczy w piwnicy, nie? Takie na kiedyś, takie przyda się tak zwane. Bo dla mnie dom zawsze miał większy sens, bo ja jestem mega domowa i jakbym mogła, to w ogóle bym przecież nie wychodziła z domu, bo ja mam tu zawsze wszystko, czego mi trzeba. I kaloryfery, i ulubione kubki, co tam od Anety, kapcie moje z kostką, najlepszy zakup po prostu życia, rzutnik, kolejny wybitny zakup i herbatę o smaku owoców leśnych. I to wszystko sprawiało, że miałam jakieś takie w życiu, wiecie, pozorne poczucie bezpieczeństwa. Tak mi się wydawało, że mam wszystko na swoim miejscu, bo wiem, gdzie co jest, wiem dlaczego. Tak metaforycznie i zupełnie fizycznie. Dom to pisane dużymi literami było dla mnie. To było tak dla mnie ważne miejsce. Zresztą wiecie, jak ważne, bo nagrałam o tym kilka odcinków. I mimo przeprowadzek zawsze miałam to poczucie, że dom jest tam, gdzie jest druga osoba, a później jeszcze Helena. Gdzie jest ciepło, przewidywalnie. I to przewidywalność dawała mi właśnie bezpieczeństwo. Nawet z bałaganem, nawet ze stertą prania, ale po prostu tam, gdzie są ludzie. A jak pierwszy raz weszłam do nowego mieszkania i celowo nazywam je jeszcze mieszkaniem, to poczułam, jakby mi ktoś uderzył pięścią w brzuch. I wychodząc z poprzedniego mieszkania i zamykając za sobą drzwi, mimo że nie ostatni raz na pewno, ale kończąc już po prostu przenoszenie tych rzeczy, to poczułam, że zamykam też jakiś etap w końcu namacalnie. Bo wiecie, my jeszcze mieszkając po rozstaniu jeszcze przez jakiś czas razem, to uczucie takiej wyrwy, tej dużej zmiany było przesuwane w czasie i co było dla mnie zaskoczeniem. Ja myślałam, że w ogóle nie będę tego czuła, bo byłam tak podekscytowana, ale też po prostu nie mogłam się doczekać zaczęcia życia w nowym miejscu. Żyliśmy ze sobą w zgodzie, pewnie kilka razy się gryząc w język, wiadomo, ale udało mi się doczekać tego momentu pożegnania ze starym domem i najbardziej zabolał mnie właśnie ten widok pustej przestrzeni. Ona się oczywiście wypełni nowymi meblami i dalej będzie domem, dalej będzie w nim Helena i mój były partner, ale on już urządzi się po swojemu, zgodnie z tym, jak jemu się będzie podobało. Ale obserwowanie domu, który przemienił się dla mnie już tylko w pomieszczenie, na zawsze będę miała ten powidok w oczach. I dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby zaczynać ten odcinek od grobowej nuty jakiejś, no nie. Ale żeby powiedzieć wam szczerze, o kurwa, było mi ciężko. To nie była łatwa sytuacja dla mnie jednak. I myślałam, że będzie zupełnie na lajcie, ale nie było. I w tym momencie przybijam piątkę wszystkim tym, którzy przeżyli wyprowadzkę po długim związku, bo nie ma nic przyjemnego, jak zwalniacie półki. Nawet jeżeli to była wasza decyzja i się cieszycie. To i tak patrzenie na puste miejsca w szafach to jest jakieś takie nieprzyjemne, delikatnie mówiąc. I musiałam, słuchajcie, co zrobić? Przepłakać se to, no. No, słuchajcie, poświęciłam na płakanie dobre półtorej godziny terapii i płakałam tak głośno i tak rzewnie, że chyba mnie słyszało pół budynku, ale moja terapeutka się do mnie tak delikatnie uśmiechała i słuchała mnie w milczeniu. I widziałam, że chyba się nawet trochę cieszy, bo skruszenie tego pancerza silnej i niepokonanej, niosącej na plecach i też uczucia i moje, i też uczucia mojego dziecka, ale też pancerz takiej poradzę sobie za wszelką cenę baby, no nie było łatwo. I to był bardzo przełomowy dla mnie dzień, bo dotarłam do powodu, dla którego się popłakałam. I był to oczywiście jakiś tam żal, że coś mi się nie udało. Było to rozczarowanie, takie pożegnanie z czymś, o czym marzyłam, a jednak się nie spełniło. Bo ja zawsze marzyłam o pełnej rodzinie dla mojej córki, a jednak się nie udało. Więc te emocje były we mnie, ale ja nie umiałam ich poczuć w ciele, więc ciągle sobie je racjonalizowałam. I w końcu poczułam też, wiecie co? Utratę poczucia bezpieczeństwa. Bo to, co dawał mi 8-letni związek, to było nieskończone poczucie bezpieczeństwa. I miałam serio ogromne szczęście w ogóle w życiu trafiać na fajnych ludzi i też trafić na osobę, która była przy mnie w absolutnie najciemniejszych momentach mojego życia i która się ich nie bała, która nigdy by mnie nie oszukała, nigdy by mnie nie zdradziła. I dawało mi to taki olbrzymi, olbrzymi komfort bezpieczeństwa. I teraz osoby, które były na terapii i gadały o tym w ogóle, czym jest bezpieczeństwo i skąd powinniśmy je czuć, pewnie już mają włączony sygnał alarmowy. Że oho, przecież nigdy nie powinniśmy opierać tego naszego poczucia bezpieczeństwa na drugiej osobie. I no i kochani, ja to wiem. My wszyscy to wiemy. To na logikę jest. Oczywiście, że jak opieramy swoje życiowe bezpieczeństwo na drugim człowieku, to ryzykujemy absolutnie całe swoje życie, no bo jeżeli tej osobie coś się stanie albo ona zniknie, to my się wtedy rozpadniemy i jesteśmy absolutnie jakoś wyjęci z życia, no i spadamy prosto na głowę. I ja to oczywiście wiedziałam. I już jakiś czas temu zaczęłam ten proces zaufania sobie, że naprawdę umiem sama się sobą emocjonalnie zająć. Również tym, że być może już nie będzie w moim życiu drugiego tak szczerego człowieka, ale też, że jeżeli go nie będzie, no to ja sama muszę i tak czuć bezpieczeństwo. Samym byciem, sama ze sobą. I o kurwa, jak to mówię, to mam takie, no oczywiście, że to jest nic prostszego, ale dobrze wiemy, że łatwo o czymś myśleć i to rozumieć, a dużo trudniej to wprowadzić w życie i nie poczuć po zakończeniu jakiejś relacji takiej wyrwy, bo ta pewność do drugiej osoby nie rodzi się na początku kolejnego związku, tylko trwa latami. To budowanie zaufania i bezpieczeństwa i nagle wchodząc do nowego mieszkania i zamykając za sobą drzwi, poczułam już tak fizycznie, że już tego nie mam, że ta osoba będzie mi dawać to poczucie już komuś innemu, to co dawała mi jakiejś innej osobie w przyszłości. A ja mam nagle dziurę. I o kurwa, jak mnie to dojechało. Niby to się wie, nie? Z czym się wiąże rozstanie z drugim człowiekiem, a jednak jakoś człowiek jest zaskoczony, jak dużo nam dają relacje. Takich rzeczy, których na co dzień nie zauważamy i które traktujemy po prostu jak coś, co jest i tyle. Więc te dwie rzeczy, które dawały mi w życiu stałość i ciągłość, czyli 8-letnia relacja z człowiekiem, którego dobrze zdążyłam poznać, oraz dom, w którym miałam wspomnienia, ciepło i wszystkie miłe rzeczy i pamiątki, zniknęły z mojej planszy. I co mi to dało? No załamanie nerwowe, a co mi to kurwa to mogło dać? No załamanie nerwowe, ale spokojnie. Finalnie już się czuję dobrze, super. Ale zajęło mi to chwilę. Przede wszystkim chwilę na rozpakowywanie się, na urządzanie nowej przestrzeni i to mi dało dużo radości. Na przykład z tego powodu, że wiedziałam, że jak sobie gdzieś coś położę, to o ile sama tego nie przeniosę, to co tam zawsze będzie? Albo co posprzątam, to zostanie posprzątane, dopóki sama nie nabrudzę. I jak zaczęłam rozpakowywać torbę po torbie i zaczęły się z nich wyłaniać te małe rzeczy, które kojarzyły mi się z urodzeniem Heleny, z czasami przed ciążą, nawet z mieszkaniem jeszcze w Polsce, oraz te wszystkie takie elementy jak świeczki pachnące, moje idiotkowe patyczki, jakieś poszewki na poduszki, o których zapomniałam, a bardzo je lubiłam, to stworzył się nagle jakiś taki pomost między tym, co nowe, a tym, co stare. Jakbym faktycznie budowała już to nowe życie w nowym miejscu i tu też pewnie będą różne pierwsze razy, może nie pierwsze kroczki Heleny, ale pierwsze odwiedziny przyjaciół, pierwsze randki rejkjawickie, nie wiem, pierwsze dni spędzane na ciepłym balkonie z drzwiami, które można swobodnie otwierać i zamykać. I dopiero kiedy tak właśnie się zupełnie wypakowałam i zapaliłam ulubioną świeczkę kojarzącą mi się z wrześniem 3 lata temu, czyli pojawieniem się w moim życiu Heleny, to dopiero jak sobie zrobiłam tę ulubioną herbatę jesienną, poczułam, że może da się jednak ten dom ze sobą nosić na plecach. I to poczucie bezpieczeństwa, ale już nie oparte o inną żywą osobę, tylko o siebie. Że nie mogę się teraz zawodzić w takich sprawach jak, wiecie, wstawianie prania, no bo już nie mam na kogo zwalić tej odpowiedzialności albo z kim jej dzielić. Więc nie mogę się denerwować, że zmienianie poszewki na pościel jest tylko na mojej głowie, bo jest na mojej głowie tylko. Więc jedyne, przez kogo mogę czuć frustrację, że coś jest niezrobione, to jestem ja sama. Jak nie kupię, to nie będę miała. Jak nie odkurzę, to nie będzie odkurzone. A teraz bardzo lubię odkurzać, słuchajcie, bo sobie kupiłam bezprzewodowy odkurzacz i odkurzam codziennie. I nagle się, słuchajcie, wszystkie obowiązki robią o wiele szybciej. Bo ja wiem, że ja nie mogę czekać, aż ktoś mi pomoże albo się do tego dołoży. Po prostu robię sama, no trudno, no tak jak na przykład walka o Wi-Fi. O kochani, jeżeli myślicie, że w 2023 roku przyłączenie mieszkania do internetu to jest błaha sprawa. I trwa mega krótko. To chyba nie znacie Islandczyków i sytuacji, w których napotykają na jakiś opór i jakąś przeszkodę. Tak jak w mojej sytuacji, kiedy coś tam kurwa nie działało, nawet nie wiem co, jakiś kabel, a oni go nie mogli naprawić, bo on szedł pod budową, a firma od internetu i technicy nie mogli dostać jakby wstępu na teren tej budowy. No i no co, no. Okazało się, że coś, co miało zająć 2 dni, zajęło tydzień. I finalnie, tak absolutnie już finalnie, jak w domu poczułam się w momencie, kiedy podłączyłam się pod internet Wi-Fi w domu. Jezu, co za absolutny cud. Przysięgam wam, że trafiłam na fantastyczną panią, która walczyła o te wszystkie zezwolenia, jakby chodziło o jej własny internet, bo powiedziała, że ona jest singielką i gdyby nie internet, to by nie miała co robić wieczorami, więc ja też na bank muszę mieć internet natychmiast. I słuchajcie, zawdzięczam jej mój światłowód. Dziękuję, Hildur. No ale widzicie, zaczął się w moim życiu czas, kiedy nie ma już ani mamy, ani taty, ani mojego drogiego byłego partnera, żeby móc mi pomagać w ogarnianiu rzeczy, których ludzie z ADHD doskonale wiedzą, że nie da się łatwo ogarnąć. Mama już nie zadzwoni za mnie do gazowni albo do hydraulika. Nikt mi już nie wwierci lustra, o ile sobie sama nie wwiercę. Albo nie zadzwonię po jakiegoś wwiercacza. I rzeczy, które z góry dzieliłam kiedyś na 2 osoby... są już tylko moim obowiązkiem. I to jest super, bo się uczy życia codziennie. I moje nowe mieszkanie, a w nim moje plakaty stare, moje stare figurki, poduszeczki, ulubiona pościel, to jest coś, co bez kitu daje mi teraz olbrzymi spokój. Bo te zmiany się w końcu zadziały, tylko nie tylko, że musiałam się do nich przyszykować i sobie je wyobrażać, tylko po prostu już się zmaterializowały, no zadziały. I mogłam je najpierw przepłakać, wyrzucić z siebie emocje, a później udomowić się na nowo. I tak dupskiem sobie pokręcić na swojej grzędzie, żeby sobie ją tak ułożyć jak miłą poduszkę. I kurwa, uważam, że gdybym pominęła ten pierwszy etap płakania, to nie byłoby to dobre. I słuchajcie, bardzo lubię moje nowe miejsce. Mieszkam teraz niedaleko portu, niedaleko oceanu, więc pachnie mi nim na osiedlu, pachnie glonami i świeżym powietrzem. Jak tylko wychodzę z budynku, to widzę górę Esję i mogę sprawdzić, czy już pojawił się na niej śnieg. Mam blisko do ulubionej kawiarni, gdzie sprzedają najlepsze rogaliki z pistacjowym kremem. Mam blisko ulubioną syryjską knajpę z jedzeniem na wynos, tani sklepik i drogi sklepik. Mam blisko pyszną pizzę, ale mam też ogródek, w którym zasadzę niedługo krokusy i przebiśniegi, żeby móc patrzeć z balkonu, jak puszczają do mnie oko, już jak będzie, wiecie, pierwszy śnieg. nie, jaki pierwszy śnieg, ostatni śnieg. I też niedaleko mnie jest latarnia morska, do której mogę podjechać, oglądać zorze w jakiejś większej ciemności niż we światłach miasta. Ale mam też ogromne szczęście do sąsiadów, słuchajcie. Bo w poprzednim budynku trafili nam się mega fajni sąsiedzi. I teraz jak się wyprowadzałam, to tak mi, wiecie, było bardzo przykro, że ich tam zostawiam i żegnam i że już nie będę się z nimi witać i dzielić z nimi pralni. A teraz jak wnosiłam rzeczy tutaj, to ja naprawdę, jak się wprowadzałam, to już nawet właściciele tego mieszkania mi mówili, że tutaj mieszkają super sąsiedzi, ale nie wiedziałam, że aż tak. O, bez kitu, co miałam drzwi otwarte na oścież, bo coś sobie wnosiłam do domu, to albo panowie, wiecie, jak wymieniali okna, to pukali mi w futrynę i przychodzili się przywitać i dostałam wrzost od pani z drzwi naprzeciwko wczoraj, a pan z samej góry, pan Ingi, przyszedł się przywitać i powiedział, że gdybym kiedykolwiek potrzebowała pomocy z elektryką, to on się poleca, bo jest na emeryturze, ale jeszcze coś potrafi. I wczoraj na przykład jak miałam problem, bo sąsiad z góry mnie zalał, bo sobie przenosi kuchnię z kuchni do dużego pokoju i będą zamieniać, w kuchni będą robić pokój dla dziecka, a sobie salon chcą zrobić, salon połączony z kuchnią. I jak tam hydraulicy przenosili te rury, to coś tam kupili, jakąś wadliwą część, która była dziurawa i mi, słuchajcie, zalał kuchnię. No i nie było to najmilsze odkrycie, jak rano weszłam do kuchni, a cały drewniany, niezabezpieczony niczym, poza olejem blat, był totalnie wgnieciony, wiecie, już się odkształcał, to drewno się podkształcało, ścian, ze szafek kapała woda, bo one są drewniane, więc weszła woda, drążyła się w ścianie i powchodziła, wiecie, w drewniane półki, wszystko to kapało i śmierdziało wilgocią i to była gorąca islandzka woda, więc ona po prostu od razu niszczy wszystko, co jest na jej drodze. I normalnie bym się wkurwiła, ale tak bardzo fajny był ten sąsiad z góry i przyszedł przeprosić i od razu działał i wiecie, i kręcił, coś tam zakręcał, mył mi tu te półki. Naprawdę bardzo dało mi to takie poczucie spokoju, nawet się w sumie śmialiśmy z tego, a ja jeszcze zalałam ludzi pode mną, nie? Więc i nikt się, na nikogo się nie darł, po prostu wiadomo było, że była że jest firma ubezpieczeniowa, która przyjdzie spisać straty, że przyjadą hydraulicy na tą szkodę naprawić i po prostu i tyle, no i się zdarza, nie? Nikt na nikogo nie furkał. I też właściciele mojego mieszkania też na nikogo nie furkali, bo to ich dobry znajomy z góry, no i chodzili razem do podstawówki, więc wiedzą, że to po prostu pokryje ubezpieczenie i że no, to jest a part of our journey, jak to się mówi. No, dlatego zaśmiałam się tylko, dzisiaj sąsiad przyjdzie mi pomóc wiercić w ścianę, bo ma wiertarkę udarową, więc mi pomoże wiercić lustro. Jego córka przyjdzie się pobawić z moją córką, więc Jezu, naprawdę, to jest, jak mi to dobrze zrobiło na sercu. Tak jak to, że na przykład ktoś mi raz złożył w pralni pranie. Nie było go dużo, ale wiecie, nie dostałam kartki, proszę po sobie zbierać pranie w ciągu 24 godzin, jest regulamin, coś tam. Tylko po prostu ktoś złożył moje ręczniki w kostkę i tam, wiecie, położył je na krzesełku. I ja zrobiłam później to samo, jak potrzebowałam użyć sznurków do suszenia. I przysięgam, kocham sąsiedztwo, kocham być sąsiadką. Uwielbiam takie małe rzeczy, jak to, że ktoś wystawia kwiatki przed wejściem do domu i sadzi w ogródkach przed domem na przykład rzodkiewkę albo szczypior i później dzieli się z sąsiadami. I to jest wspaniałe. I mam szczęście do sąsiadów po tym, jak nie wiem, czy pamiętacie, miałam w Warszawie na Nielewicza sąsiadkę, panią Beatrycze, której syn ćwiczył codziennie na klarnecie kilka godzin i się ganiałyśmy po klatce schodowej, strasząc się policją nawzajem i sobie wyklinając się. I to była też jedna, myślę, że to na dużo dorzuciła do mojego dzbanuszka, który później się przelał i wtedy co do zadecydowałam, że chcę wyjechać z kraju. Więc to było ostatnie złe doświadczenie tak naprawdę. A później już na Islandii trafiałam zawsze zajebiście. I nie mówię tu tylko o Islandczykach, żeby ich tak, wiecie, chwalić. Totalnie nie. Mówię o różnych narodowościach. Ale może ma to wpływ na to, że na Islandii wszyscy mieszkańcy budynku oraz ich imiona i nazwiska są wypisane na domofonach i na skrzynkach na listy. I nie ma tutaj takiej anonimowości, że można być do kogoś niemiłym anonimowo, jak się witacie na klatce schodowej z ludźmi, to po prostu znacie ich godność. I bardzo też w nowej okolicy podoba mi się też to, że są panowie przeprowadzający rano dzieci przez ulicę, że dzieci sobie jeżdżą swobodnie rowerami, jak w amerykańskim serialu, bo całe osiedle, jak i cały Reykjavik jest w progach zwalniających i się czują bezpiecznie. Że jest dużo kotów, które przychodzą sobie do mnie do domu, jak do siebie, bez kitów, skakują przez balkon i po takich tych... jak się to nazywa, po takich szczebelkach przeskakują i wchodzą sobie w ogóle, już wiedzą, gdzie w ogóle jest kanapa, wiedzą, gdzie jest łazienka, tak jakby mam wrażenie, że one tutaj były wielokrotnie i mają nawet swoje imiona, bo mają przymocowane takie, wiecie, adresówki na obrożach, no i można przeczytać, jak się ten dany kot nazywa, już pamiętam, że jest Otto, jest Kelly i jest Brynia, także trzy koty, które zarejestrowałam, które mnie odwiedzają notorycznie, codziennie wieczorem i siadają przy moim oknie, na moich balkonowych tych meblach i patrzą mi przez okno, żebym je wpuściła do domu. Także ja nie wiem, czy one po prostu myślą, że ja tu mam szafki pełne suszonej ryby z masłem specjalnie dla nich? Nie wiem, ale cieszy mnie to, że mogę patrzeć na małe, kolorowe domki i codziennie pijących rano kawę mieszkańców tych domków. Obserwować w ogóle ludzi przez okna i dawać się obserwować, to jest coś, czego się przestałam, nie wiem, wstydzić, mieszkając na Islandii. Nie zasłaniam okien, o ile nie chcę po prostu zaciemnić sobie pokoju, bo jeżeli chodzi o jakąś taką prywatność, czy wiecie, że nie chcecie, żeby ktoś wam zaglądał w okna, to w ogóle po 6 latach wiem, że zaglądanie komuś w okna jest stylem życia. Że Islandczycy nie zasłaniają okien i też nie mają raczej nic przeciwko temu, żeby sobie do nich zaglądać, przechodząc ulicą. Nawet potrafią zamachać. I sama zaczęłam tak robić. Jak siedzę do wieczora nad komputerem albo nad gazetą czy puzzlami, to się staram też czytać gazety przed spaniem. To jak jacyś imprezowicze idą w piątek na miasto, przechodząc pod moimi oknami, to im kiwnę. A oni odkiwają. Jakbyśmy się znali w ogóle. To bardzo, bardzo jest to fajne uczucie. I dziś rano, jak jechałam po chleb, to czułam takie wypełniające mi klatkę piersiową uczucie, że bardzo mi dobrze. Dobrze mi. I coraz bardziej przytulnie. I chodzę na spacery nowymi ścieżkami, nowymi ulicami. Ścieram kurze z różnych pamiątek. Palę świeczki, których zapach kojarzy mi się z miłymi chwilami. Ale też odpalam nowe zapachy. Mam taki piękny olejek aromaterapeutyczny, figowy. O Jezu, jak on pięknie pachnie. I kupiłam sobie w graciaku w używanych dodatkach do domu taki kominek zapachowy i sobie tam nakraplam właśnie ten olejek. Jest wspaniały. I właśnie te nowe zapachy zakorzeniam tutaj, żeby kojarzyły mi się z tym nowym okresem życia, z tymi zmianami. Bo to dobre zmiany. Wiem, że dobre. Ale po prostu dużo ich naraz. I to mnie w którymś momencie przerosło. I cieszę się, że dałam sobie wtedy tak histerycznie rozpłakać filmowo i poczuć się jak 6-latka tuż przed wyruszeniem do pierwszej klasy. Bo wiecie, pamiętałam tę ekscytację związaną z nową szkołą. Te nowe długopisy, tornister, nowych kolegów, tyle fajnych, ekscytujących rzeczy w ogóle, które na mnie czekały. Nie, podręczniki, zeszyty, plastelina, co pachniała nowością i jeszcze nie było widać na niej w ogóle żadnych linii papilarnych, niczyich. Ale jednocześnie to było bardzo stresujące. Pamiętam, że mimo ekscytacji czułam też, że coś się zmienia i że już nie ma odwrotu. Że po pierwszej klasie będzie druga, później trzecia, później już kurwa do matury się trzeba uczyć. I chyba z tą wyprowadzką i zakończeniem tej 8-letniej relacji poczułam właśnie to samo, że takie uczucie, że ten zamknięty okres jakby już nie ma kroku do tyłu. Meble wyniesione, maskotki przewiezione, że już teraz mogę tylko iść naprzód. I znowu pomieszanie ekscytacji z zostawieniem za sobą tego, co było mi znane i przewidywalne i bezpieczne i spokojne, no takie właśnie domowe. To tworzenie domu teraz i jego rutyny od nowa to jest też coś dla mnie zupełnie świeżego, dlatego że ja nigdy nie mieszkałam sama. Mam 30 lat i nigdy nie spałam w pustym mieszkaniu. Zawsze miałam współlokatorów. Rzutnik zorzy polarnej, zawsze mój dom był domem otwartym i było w nim pełno bliskich mi ludzi. I teraz ta nowa przestrzeń, też chciałabym, żeby taka była. Odwiedził mnie już Naruciak ze swoją narzeczoną Ewą, odwiedziła mnie Masza z Tymkiem, i Aneta, i Kasia, i koty z okolicy, i niedługo urodziny Heli, więc zrobimy imprezę i zaprosimy wszystkich bliskich. I bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie, że mogę wypełniać to pomieszczenie, które powoli staje się domem, taką energią, którą chcę się otaczać. I to mi chyba ma dać poczucie bezpieczeństwa, poza tym bezpieczeństwem takiej samej sobie, które muszę po prostu sobie dać. I pozwolić je poczuć, bo faktem jest, że ja tylko ja sama nigdy nie mogę siebie porzucić, opuścić albo zaniedbać. Że to już nie jest mama, tata, osoba partnerska, dziecko, nikt. No żaden człowiek nie może nieść na barkach odpowiedzialności. Że jeżeli go zabraknie, to ja się, nie wiem, rozsypię na kawałki. I budowanie powoli tego przekonania to jest jak powolne wnoszenie mebli do nowego mieszkania. Udomawianie swojej głowy w tym przekonaniu, że tylko ja jestem za siebie odpowiedzialna. Co nie znaczy, że ludzie nie mogą już mieć w moim życiu ogromnego miejsca, no bo no oczywiście, że mają i będą mieć. I tak sobie ostatnio myślałam o tym, że oho, coś się pospieszyłam z okrzykiwaniem zeszłego roku, rokiem niezależności. I myślałam, że niezależnością będzie jeżdżenie samochodem i nauka islandzkiego i odstawienie dziecka od piersi, a okazało się, że rok niezależności się przedłużył. Albo dopiero teraz wiem, co to jest niezależność. Natomiast na początku tego roku chciałam okrzyknąć ten 2023 rokiem próbowania nowych rzeczy. I faktycznie do teraz tak było. Mam listę rzeczy, o których chciałam opowiedzieć na koniec roku. Właśnie rzeczy, których spróbowałam w tym roku, których wcześniej nie próbowałam. I może nie można sobie po prostu niczego zakładać i już... A może już każdy rok od poprzedniego będzie rokiem niezależności? A może każdy kolejny będzie mnie do tej niezależności przybliżał po prostu? Odpowiedzmy sobie na to pytanie w duszy. Albo uznajmy, że to pytanie retoryczne. Dziękuję Wam za słuchanie. Dziękuję marce Westwing za to, że mogę łączyć pracę z pasją i niezależnie utrzymywać się dzięki tym nagraniom. Zachęcam Was do zanurzenia się w ich stronie i poszukiwania na niej rzeczy, które ocieplą po prostu Wasz dom i sprawią, że sobie go uporządkujecie tak, jak chcecie, żeby było Wasze życie uporządkowane na nadchodzące miesiące jesienne. A sama zabieram się za pracę nad nowym sezonem Matka Matce, który już niedługo i na który bardzo się cieszę. Spędziłam ostatnio piękne 3 dni w przyrodzie islandzkiej. Bardzo dobrze mi to zrobiło i zresetowanie głowy i takie po prostu patrzenie się na foki i zbieranie kamieni i słuchanie wiatru i karmienie koni. I takie po prostu, że nawet przyjemność sprawia mi sam fakt jechania samochodem prostą drogą. Taką, że nie muszę się zastanawiać, gdzie mam coś skręcić, wiecie, parkowanie, sranie, w ogóle nie. Po prostu jechanie przed siebie z muzyką i z taką świadomością, że wszystko jest w swoim czasie i w swoim miejscu i jakoś tak bezpiecznie się poczułam właśnie. Dużo mi daje w ogóle Islandia teraz takiego... Nie wiem jak to powiedzieć, ale tak jak czasem mówię, że Islandia jest mamą taką, ale w drapiącym, wełnianym islandzkim swetrze, to teraz ta Islandia jest dla mnie ostatnio taką przystanią na długo, która daje mi największe ciepło, jakie czułam w życiu. Takie przynależenia trochę. Nie wiem, czy to przez język, że zaczęłam dużo więcej rozumieć przecież i się komunikować. Nie wiem, czy to przez to, że pogoda jakoś nam sprzyja. Nie wiem, czy to też dlatego, że sporo czasu ostatnio spędzałam w Polsce, bo miałam trochę rzeczy w Polsce do robienia. Nie wiem, z czym to ma związek. Ale wąchanie teraz, jak pachnie jesień islandzka i jedzenie jagód ostatnich gdzieś tam w górach na jagodowych krzewów i spędzanie, po prostu zanurzanie stóp w tej wodzie ciepłej z gorących źródeł, co za absolutnie ekstremalnie przyjemne. Ostatnio miałam te 3 dni, więc naładowana tą energią. Nawet musiałam się trochę powstrzymywać, żeby teraz nie ziewać przed mikrofonem, bo czuję, że moje ciało jest zupełnie takie, wiecie, jak igniotek. Taka, że tak mogę się ugniatać i jest mi tak bardzo dobrze tu i teraz. No, także czy coś już zaczęłam gadać jakieś głupoty, także żegnam się z Wami. Do usłyszenia już niedługo. Tu Okuniewska z nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o przestrzeni bezpieczeństwa.